Siostry i bracia, serdecznie zapraszam do Ewangelii według świętego Jana, do rozdziału 5. Od wiersza 1 do 9 poproszę, żeby nam towarzyszył slajd, jakby ktoś nie miał Biblii, żeby mógł śledzić, czy ja dobrze czytam w tym sensie, czy nie jestem analfabetą. Rozdział 5 Ewangelii Jana, strona 1141, od pierwszego wiersza. A potem było święto żydowskie i udał się, zobaczcie, jak to wygląda w naszej postaci Biblii, tak? Judał się. Tak? Tak wyglądał? No to dobrze, że tak macie. I udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 kurzganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był szabat. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze Wszechmogący, gdy pochylamy się nad Twoim Słowem. Przyszliśmy na to miejsce, aby słuchać tego, co Ty chcesz do nas powiedzieć, aby się wsłuchać w Twój głos, aby się tym głosem przejąć, aby przyjąć go głęboko do siebie i aby potraktować jako dar, jako chleb, jako ogień, jako światło, które ma pomagać naszym stopom, naszym myślom, naszemu życiu we właściwym kroczeniu za Tobą. Dzisiaj pouczaj nas, Panie, dzisiaj poprowadź nas przez swojego Ducha. Amen. Tydzień temu zwróciłem Waszą uwagę, siostry i bracia, na ten tekst, gdy Włodek, brat nasz prezbiter Kobus, miał słowo, a po nim miałem chwilkę okazji nawiązać do Wieczerzy Pańskiej. I zadałem wtedy Wam takie pytanie, które brzmiało mniej więcej tak, nie przypomnę sobie dokładnie, ale brzmiało mniej więcej tak. Co to znaczy weź swoje łoże i chodź? Troszkę tutaj apelowałem do Waszej wyobraźni. To mówię dla tych, którzy byli, pamiętają. Leszek wie, cieszę się bardzo. Pamiętamy, jak było to, jak to jakby mogliśmy sobie wyobrazić. Żeby każdy z nas przyszedł ze swoim łożem tutaj i po prostu jakbyśmy wyglądali na nabożeństwie. Co najmniej niesymetrycznie, tak? Bo w zależności od wielkości łoża, Krzychu, jak ty masz duże łóżko? Duże masz, nie? Teraz jak je przyłożysz tutaj, nie? Nie bardzo. Nie widzisz. Natomiast Leszek mówi, że on wie. Podoba nam się, gdy Bóg mówi do nas, i to mówiliśmy o tym tydzień temu, podoba nam się, gdy Bóg mówi do nas tak: zapominam wszystko, co za Tobą, zapominam o wszystkich Twoich problemach, wszystko czynię nowe, od dzisiaj jesteś nowym stworzeniem, co było, przeminęło, co stare, już jest nieważne. Zrzuć z siebie stare ubranie, zrzuć z siebie starą naturę, zrzuć to wszystko i idź teraz w nowości życia, mówiąc językiem środkowym. A tymczasem tu jest napisane: i weź swoje łoże na plecy i idź. A wręcz chodź, chodź, znajdź się w ruchu. A więc w tym sensie to, co mówił Leszek, nie tylko zostaw to wszystko gdzieś w sadzawce, prawda? I teraz już lekki, stąpający za mną, bez ciężarów, tylko raczej z łóżkiem na plecach idź, idź. Nie mówi za mną, po prostu chodź, chodź. Chciałbym więc zwrócić Waszą uwagę na te jakby dwa elementy, a z racji tego, że z wykształcenia jestem człowiekiem skażonym przez swoje środowisko, które mnie przygotowało do tej pracy, kontekstami historycznymi, kulturowymi, to wybaczcie, że przez chwilkę na tych kontekstach się zatrzymamy, żeby im troszkę dać miejsce, bo one są chyba ważne. Zwrócę uwagę na następujące rzeczy. Po pierwsze, czytamy tutaj, że było święto żydowskie i oczywiście nie wiadomo do końca jakie i najwyraźniej nic nam tego problemu nie rozwiąże. Generalnie stoją jakby różne stanowiska. Jedni powiedzą, że to święto żydowskie to była Pascha, inni, że to Pięćdziesiątnica i każdy ma swoje argumenty. Pewien mój kolega, również tutaj był kiedyś jednego razu, powiedział i udowadnia to w jednej ze swoich książek, że było to święto Nowego Roku. Jakkolwiek będzie to, jakie to święto, faktem jest, że po pierwsze było to święto, a po drugie, że połączone było to z szabatem, czyli z niewolnym. Po drugie, zwróciliśmy uwagę, że u Jana, inaczej niż w innych Ewangeliach, jeśli pojawia się cud, to on zaraz jest opisany, tak? W innych Ewangeliach mówiliśmy, cuda pojawiają się tak po prostu, Pan Jezus chodził i uzdrawiał. Uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, tak? Którzy się źle mają. Natomiast w Ewangelii Jana jest inaczej. Tam czyni cud i obok tego cudu narasta cała, bardzo często wielowątkowa mowa Jezusa, która wychodząc z wydarzenia, jakim jest ta Semeja, ten cud, ten znak, pokazuje pewne, pokazuje Pana Boga, pokazuje mnie, pokazuje Chrystusa w jakichś konkretnych okolicznościach. To nigdy nie jest tak, że cud jest tylko cudem, wydarzyło się, od człowiek chory, jest zdrowy, koniec. Ale przy pomocy tego znaku Chrystus poucza, pokazuje, wprowadza, wyjaśnia, objawia i robi naprawdę rzeczy, które są zaskakujące. Każdy z tych siedmiu znaków, jakie znajdujemy w Księdze Ewangelii Jana, zawsze jest związany z takim opisem lub, byśmy powiedzieli, praktycznie zawsze jest związany z takim opisem. Idziemy dalej, żeby powiedzieć, że w tym tekście znajdujemy pewien problematyczny wątek, mianowicie w drugiej części trzeciego wiersza, a szczególnie w czwartym. Znajdujemy tam taką historię, która nas trochę zaskakuje. Albo wręcz może niepokoi. Nie wiem jak was, może mniej, może nie zwracamy na to uwagi generalnie, ale może to być coś zaskakujące. Co to jest takiego? Anioł. I nawet sam anioł by nas nie zaskakiwał, bo my jakby anioły lubimy. Wcale się im nie dziwimy, że są, że działają. To, co nas najbardziej zaskakuje, to, że istniało tam jakieś przekonanie, że nad tą sadzawką co jakiś czas pojawia się anioł. I już nam brzmi to trochę magicznie, legendarnie, mitycznie. Ten anioł swoimi skrzydłami albo czymkolwiek, niektórzy mówią, jest taki przekaz Diodora z Tarsu, takiego pisarza chrześcijańskiego, który mówi, kąpał się albo zanurzał się w tej wodzie, otrzepywał skrzydła, wiecie, no po prostu coś takiego robił, co powodowało, że ta woda się nagle gwałtownie poruszała i istniało przekonanie, że kto pierwszy wskoczy do tej wody w tym momencie po poruszaniu wody, zresztą to dokładnie jest napisane, ten zostanie uzdrowiony z jakiejkolwiek choroby byłby, jakąkolwiek chorobą byłby dotknięty. Problem polega na tym, że ten tekst, ten trzeci, a szczególnie czwarty wiersz, tam druga połowa trzeciego, trzeci B tak zwany i czwarty wiersz, nie znajduje się w wielu rękopisach, co powoduje, że niektórzy uważają, że jest on dodatkiem, późniejszą glosą, dodatkiem takim, który się w pewnym momencie pojawił z jakichś powodów nie wiadomo jakich. Tak właściwie jest, że niektóre Biblie, niektóre nasze polskie przekłady nie mają tego wiersza. Ty masz w swojej Biblii, ciesz się, masz o jeden wiersz więcej. Są takie, które w ogóle nie mają tego wiersza, a i fragmentu trzeciego wiersza. Chcemy powiedzieć tak. Ludzkość od zawsze wierzyła w magiczne źródełka. Wierzyła w różnego rodzaju miejsca, które są szczególnie nawiedzane. Zawsze to były nawiedzane oczywiście przez jakieś wyjątkowo dobre, szlachetne rzeczy, stwory, istoty, Boga, bogów, anioły. Tutaj żydowski pisarz, chcąc zachować jednak jakąś zasadę monoteistyczną, powie, że tym, który poruszał tą wodę, był anioł. Ale ludzie, mogę powiedzieć tak, jak wiele jest dzisiaj na świecie źródełek, jak wiele na świecie jest dzisiaj miejsc, o których ludzie są przekonani, że tam Pan Bóg w sposób szczególny działał. Może działa przy pomocy swojego anioła, przy pomocy jakiejś innej istoty anielskiej, anielsko-podobnej, ale tam działa. Jeżeli tam pójdziesz, jeżeli tam znajdziesz się w pewnym momencie, możesz liczyć na cud, jeżeli starczy ci wiary, jeżeli Bóg się objawi, jeżeli będzie taka łaska, jeżeli anioł się zlituje, jeżeli po prostu zaistnieją odpowiednie okoliczności, tam ta obecność Boga, anioła, jakiejkolwiek innej osoby jest taka, że gwarantuje ci to, czy lub daje ci większe gwarancje na uzdrowienie. Co ciekawe, przecież gdy się popatrzymy na mapę Jerozolimy, to ta sadzawka znajduje się u podnóża świątyni, która jest z natury miejscem pielgrzymkowym i świętym, tak? Świątynia. Popatrzmy się troszkę na geografię. Bardzo będę wdzięczny, jeśli będziecie łaskawi kilka rzeczy ze mną tutaj przejść. Jesteśmy w Jerozolimie, ale w Jerozolimie czasów Jezusa. Dzisiaj to miejsce wygląda inaczej. Dzisiaj nic z tego, co tutaj pokazujemy, poza ruinami pewnymi, na które też zwrócę uwagę, nie istnieje. To jest Jerozolima, którą widzimy od strony Góry Oliwnej. Gdybyśmy z Panem Jezusem stanęli na Górze Oliwnej i podziwiali z apostołami świątynię, to byśmy mieli przed sobą taki widok. Przepiękny. Z jednej strony naprzeciwko nas, w tej najbliższej części, znajduje się taki krużganek, który się określa mianem krużganku Salomona. Tam zbierali się chrześcijanie, gdy się kościół powstał. Po lewej stronie naszej lewej, jak dla Jacusia to po mojej konkretnie lewej, bo po jego lewej może być inaczej, to jest piękny krużganek królewski. Po przeciwnej stronie krużganku królewskiego znajduje się taka twierdza, zobaczcie, w rogu. To jest twierdza, w której rzymski prokurator przebywał, nazywa się Antonio. No, czyli cała ta esplanada otoczona tymi krużgankami, a w centralnej części znajduje się świątynia. To jest miejsce kultu. To jest miejsce, które Jezus nazywał domem swojego Ojca i które było domem modlitwy. Obok tego miejsca znajduje się Betesda. A dokładnie znajduje się na północ. Gdybyśmy chcieli jeszcze raz tutaj lekko zwrócić uwagę, to przypomnę, stoimy ciągle od strony Góry Oliwnej. Po lewej mamy świątynię, której fragment tylko widać. Tę twierdzę Antonię. Autor tego zdjęcia umieścił także miejsce ukrzyżowania pod hasłem Crucifixion. A obok jest Betesda na skraju po prawej stronie, a więc u podnóża świątyni. Nie wiem, czy ją widzicie. Będzie ją lepiej widać na następnym slajdzie, do którego zapraszam. Tu mamy z innej perspektywy, stojąc jakby naprzeciwko. Mamy nowy mur, który postawił Herod Agrypa i mamy za nim przedmieścia nowego miasta, przedmieścia miejskie Jerozolimy i tę sadzawkę Betesda, która tu jest zapisana jako Pool of Betesda. Sadzawkę Betesda. A z tyłu za nią znajduje się Antonia, a jeszcze dalej świątynia. Zwróćcie uwagę na tę sadzawkę. Popatrzmy się na nią bliżej jeszcze. Bardzo proszę. Ona ma dość nieregularny kształt. To są ślady, które są po niej. To jest ciekawa rzecz, ponieważ do XX wieku uważano, że Jan wymyślił sobie całą historię o sadzawce. Jan wymyślił sobie całą historię o sadzawce. Dziękuję bardzo. Naprawdę to jest piękne mi takie oszwania. To zróbmy jeszcze tak szybciutko dwa razy. To ja tylko tak powiem. Portyk królewski, portyk Salomona, Antonia. Następna to jest właśnie ta Antonia. Tu jest ta 12 na północna. Tu jest zachodnia, tak? Nie.
To jest brama złota, tak?
Brama złota jest w tym miejscu. Nie, to jest wejście od północy, które prowadziło pod doliną Cedronu. Wprowadzało, to nie była brama złota. To brama piękna, tak? Pytasz o bramę piękną?
O złotą.
A ja przepraszam, bo ja pomyślałem sobie o bramie pięknej. Tu jest brama piękna. Brama złota. Bo musiałaby być od strony wschodniej, tak? Więc poddaje się? Nie wiem. Nie znam takiej, ale może była, tak? Jak mówią Czy umiesz grać na gitarze? Nigdy nie próbowałem, może umiem. Mamy wschodnia, tak, wschodnia. Mamy tutaj tą Antonię, mamy tę sadzawkę Bethesda. I następny slajd pokazuje nam tę Bethesdę już bliżej. Widzimy ją jako składającą się z dwóch części, przedzielonych pośrodku takim dłuższym krużgankiem. I następna część, następny slajd pokazuje nam obecny stan. I tutaj wracamy do tego, co było powiedziane przedtem, zanim dostałem pilota w rękę. A mianowicie, przez praktycznie 20 wieków, a już na pewno w ostatnich dwóch wiekach, kiedy badano Ewangelię, stwierdzono, że Jan sobie sadzawkę Bethesda wymyślił. Takiej nie było, nie ma. Śladu, dowodu i tak dalej nie ma. On sobie ją wymyślił. Do XX wieku, kiedy okazało się, że archeolodzy pod pewnymi zabytkami należącymi do tradycji bizantyjskiej odkopali te ruiny. I okazało się, że mamy tutaj do czynienia z bardzo głęboką i bardzo ciekawą sadzawką. I sadzawka ta jak nic okazała się ową, o której tutaj jest mowa. W ten sposób archeologia pokazuje, że to, co jest napisane w Ewangeliach, jest prawdziwe. I ci, którzy mówią, że nie zgadza się, tu musieli polec. W tej części znajdujemy nawet taki ślad przedzielający. To jest to miejsce, ten krużganek po środku. Krużganek, który ma gdzieś tak 6 metrów szerokości, czyli mniej więcej tyle, ile może ta kaplica, choć nie wiem, czy w szerokości, to mniej więcej tyle. Zygmuncie, to jest 6 metrów stąd do ściany, nie?
Więcej.
Stąd do ściany jest więcej niż 6 metrów. No to mniej więcej tak, bo tam jest 6,5 metra, to tak mniej więcej taki szeroki krużganek leciał przez środek tego miejsca. I teraz jeszcze zobaczmy, jak to wygląda w takiej perspektywie troszkę pomysłu pewnego artysty. Widzimy, że ona, ten krużganek, te krużganki nie są równe, te boki nie są równe. Zbiera się tu w nich woda. Wyraźnie są dwa krużganki, prawda? W tym sensie północny i południowy. I jeden możliwe, że ten służył jako miejsce właśnie, do którego przebywali, co byśmy powiedzieli, sanatorium lecznicze. Niektórzy znajdują w tym miejscu także ślady, niektórzy archeologowie znaleźli ślady składanych wod, które by wskazały, że to miejsce nie było poświęcone wyłącznie aniołowi, czy związane z aniołem, było poświęcone jakiemuś bóstwu, prawdopodobnie Asklepiosowi, Eskulapowi. I niektórzy mówią, że to było miejsce kultu Asklepiosa. Nie można tego udowodnić, ale tego się nie wyklucza, co by oznaczało, że Pan Jezus także do takiego miejsca wszedł i także takim ludziom, którzy znajdowali się jakby poza dziedzictwem Izraela, którzy nie mogli wejść do świątyni, bo im zabraniało prawo wejść do świątyni, tak? Prawo zabraniało chorym i sparaliżowanym, i ślepym, i innym zabraniało wchodzić do świątyni. Więc oni szukali namiastki świątyni, namiastki Boga, namiastki pomocy w takich miejscach. I tu jeszcze może ślady ikonograficzne, które nam mówią, co to jest łoże. To jest mata, zwykła mata. Może taka mata była po prostu łożem, całym łożem tego człowieka. Mata, pleciona z trzciny, jak widzimy, a następny rysunek to dwie ikony. To jest najstarsza ikona przedstawiająca tę scenę, pochodząca z III wieku, z miejscowości Dura Europos. Jak widzicie, przygotowałem się do tego również pod tym kątem. Dura Europos to jest dom, który został przerobiony na kościół i zamknięty w 250 roku w ten sposób, że zasypany ziemią, odkryty w latach 30. XX wieku i znaleźliśmy na ścianach tego domu scenę uzdrowienia sparaliżowanego, niosącego swoje łoże. To jest najstarsze wyobrażenie ikonograficzne tej sceny ewangelicznej. Inne wyobrażenia to jest kościół świętego Apolinarego 550 roku. Widzimy też łoże, a właściwie coś takiego, co byśmy nazwali łożopodobnym. I to chyba wszystkie. Tak, tu są jeszcze późniejsze tradycje. Jak widzimy, te łoża zaczynają się robić coraz bardziej wykwintne, coraz piękniejsze, coraz już takie bardziej łożowate, ładniejsze, większe, modne, stylowe. Tu jest taki wzór IKEA, mniej więcej coś takiego, trochę krzywe, ale może być. W każdym razie zostawmy sobie jeden obrazek, niech nam świeci. Który wam się najbardziej podobał, ten zostawmy. Ten jest najładniejszy, nie? Nie. Tamten jest najładniejszy. Te wykopaliska, niech zostaną wam wykopaliska. Dobrze, to ten wątek, taki bym powiedział, skomplikowany, kontekstowy, kulturowy, za nami, hura. Chciałem wam przybliżyć to miejsce, chciałem, żebyśmy mogli podróżować troszkę po Jerozolimie. Co tak będziemy w kółko siedzieć we Fromburgu w kaplicy, tak? Byliśmy więc przez chwilkę w Jerozolimie. Wszyscy, którzy pojadą do Jerozolimy, będą mogli odwiedzić te miejsca i zobaczyć, że ja nie wymyśliłem sobie, ale jest to jak najbardziej prawdziwe. Nie będziemy mówić więcej na temat tych krużganków, bo to ostatecznie nie jest istotą rzeczy, tak? Istotą rzeczy jest człowiek i dialog, jaki się toczy między nim a Panem Jezusem. Człowiek, jak powiedział już Leszek, długo chory. Używa się takiego pojęcia u nas w zborze długoletni, tak? Człowiek długoletni to taki, który jest długo już w zborze i staje się letni. Staje się bardzo letni, tak bardzo, że już jest długoletni. Długoletni to jest taki człowiek, którego pasja wygasła. Z jakiegoś powodu, może przywiązania, może jakichś innych rzeczy, może pewnej świadomości, uważa, że do zboru chodzić trzeba, bo tak trzeba. Należy się modlić, ale zbytnie ekscytować. Należy czytać Biblię, ale bez przesady. Należy uczestniczyć w nabożeństwach, ale tak nie we wszystkich, bo przecież i właściwie po co we wszystkich. Natomiast przede wszystkim możemy powiedzieć tak, jego pasja dla Chrystusa, dla Ewangelii po prostu wygasła. Chcę się zapytać siostry, bracia, czy ktoś jest w takim stanie? Nie, koniec pytania, dziękuję. Proszę nie odpowiadać, to było retoryczne, tak specjalnie powiedziałem. Przepraszam. To? Czy jeszcze raz pytanie? Nie powiem, bo ty się zgłosicie jeszcze i będę miał problem duszpasterski. Chcę powiedzieć tak, bardzo trudno nam się przyznać do takiego stanu. Tak zakładam taką sytuację, że nikt się nie przyzna. Trudno nam się przyznać do tego stanu. Ponieważ właściwie jak chcę się tak zastanowić dobrze, to ja właściwie jakąś pasję mam. Jeden kaznodzieja, który zawsze był bardzo poważny, mówił, że on jest generalnie bardzo radosnym człowiekiem i on ma głęboko schowaną radość, ale tak głęboko schowaną, że on sam nie może dotrzeć do źródeł tej radości, ale wie, że gdzieś w głębi on jest bardzo radosnym człowiekiem. Słuchajcie, no ja znam tego człowieka wiele lat i powiem szczerze, widziałem jego uśmiech na twarzy, gdy zgryźliwie komuś docinał, ale nigdy nie tak, żeby widzieć go jako radosnego człowieka. Ale on ma o sobie wrażenie, że jest radosnym. Ty masz o sobie wrażenie, że jesteś człowiekiem z pasją. Ja mam o sobie wrażenie, że jestem człowiekiem bardzo takim, nie wiem, wewnętrznie rozpalonym. Ale jaka jest prawda? Jaka jest prawda? Możemy powiedzieć, jedyny Pan Bóg wie? No niekoniecznie. Wiedzą też nasi sąsiedzi. Możesz zapytać, jak ciebie widzą. Jak mnie widzą, też zapytaj. No ale pewnie uzbroisz się też w cierpliwość, bo powiedzą rzeczy, które uznasz za niefajne. Zapytaj się, jak ciebie widzą. Zapytaj się, czy ty jesteś dla człowieka obok, dla sąsiada, jesteś takim katalizatorem dobrych rzeczy. Kiedy się z nim spotykasz, on wprowadza w twoje życie nadzieję, wprowadza w twoje życie wiarę, wprowadza w twoje życie pokój, wprowadza w twoje życie coś dobrego, coś pozytywnego, czy raczej wręcz przeciwnie. Albo wręcz nic nie wprowadza, tak? Od tak jakbyś drzewo spotkał na drodze. No, co drzewo zrobi w twoim życiu? No nic. Minąłeś, nie zauważyłeś, ktoś zapyta, był, może był, nie pamiętam. Prawda? Czy jestem ciągle człowiekiem, który ma głęboką pasję? I to jest to pytanie o to, jakby, co tutaj czytamy. Czy jesteśmy ludźmi z głęboką pasją, czy może jesteśmy po prostu długoletni chrześcijanie? Chcę się zapytać, kim byś chciał być, bracie, umiłowane siostro? Oczywiście nikt nie chce być długoletni, tak? Wszyscy chcielibyśmy być ludźmi z pasją. A jednak ta długoletność, letniość, jest naturalnym stanem każdego z nas, ponieważ polega na tym, że Chrystus, tak jak czytaliśmy dzisiaj na początku, tak jak słyszeliśmy, zapalił nas. A coś, co się zapali, się spala. I robi się letnie. Robi się nijakie. No, nie przejmowalibyśmy się tym, gdyby nie to, że czytamy w Apokalipsie, że ja bym chciał, żebyś był albo zimny, albo gorący. Letnich nie znoszę. Więc my dzisiaj stoimy przed takim dylematem i musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, Panie, czy ja nie jestem letni? A jeśli jestem, to czy ten stan można zmienić? Osoba, 38 lat, cierpiąca, ale nie tak sparaliżowana, jak nam się nieraz wydaje, że po prostu leżał i się nie ruszał. Tak? Ja tak myślałem o niej, o tej osobie, że on taki był, po prostu przynieśli go na macie i tak leżał, i się nie ruszał. Ale w pewnym momencie, jak się czyta ten tekst, to się okazuje, że znajduje w nim coś takiego, co mnie zaskakuje. Na pytanie, czy chcesz być zdrowy, ten człowiek odpowiada tak. Nie mam człowieka, a gdy woda się poruszy, a zanim ja sam dojdę, inny wchodzi. Czyli to nie był człowiek, który leżał na macie i był sparaliżowany, się nie ruszał, bo tu jest powiedziane, zanim sam dojdę, czyli on po prostu jakieś ruchy wykonywać mógł. Czyli nie był taki, wiecie, obłożnie chory, który ani ręką, ani nogą zdany w łożnie na przyjaciół, co pokazuje nam pewną ważną dla nas perspektywę. Jest jeszcze takie zderzenie dwóch jakby kontekstów. Z jednej strony mamy piękne krużganki. Piękne krużganki. Widzieliśmy je. Wybudowane naprawdę zgodnie z kanonami architektury klasycznej. Herod o to zadbał. Piękne. I w tych pięknych krużgankach, na tych pięknych galeriach wokoło, może na marmurowych, może na kolumnach z pięknymi koryńskimi kapitelami, spoczywali w tych galeriach ludzie chorzy. Piękne rzeczy i brzydcy ludzie. Zaskakujący świat, prawda? Rzeczy piękne, ludzie brzydcy. Myślę, że nieraz tak wygląda nasz świat. Lubimy otaczać się pięknymi rzeczami, zbierać piękne rzeczy. Tymczasem Chrystus nie zachwyca się pięknem. Nawet tych pięknych rzeczy, o których czytaliśmy, nawet świątyni. Jego bardziej interesuje człowiek i dostrzega w człowieku, nawet takim sparaliżowanym, takim zdruzgotanym chorobą, dostrzega coś pięknego. Dostrzega jakąś perełkę w nim. I to jest to, co nas tutaj także co odnajdujemy i co nas zachwyca. Gdy patrzymy się na ten cały obraz tego środowiska, które tam się znajduje, stają przed nami może pytania, które musimy prędzej czy później postawić. Mianowicie takie, zwróciliśmy wszyscy uwagę na to czytając, że Chrystus nie uzdrowił wszystkich. Nie wszedł do tego sanatorium i nie uzdrawiał po kolei wszystkich chorych. Nie wszedł, nie wchodzi do szpitala i nie uzdrawia wszystkich ludzi w szpitalu. Nie uzdrawia wszystkich ludzi w sanatorium. W naszym fromborskim sanatorium. Jak to jest, że zamiast wszystkich uzdrawia tylko jednego? Jeszcze uzdrawia w sposób tak zaskakujący, że ten człowiek się nawet nie zorientował, kto go uzdrowił, nie ma pojęcia, tak? Co się właściwie wydarzyło. To są takie zderzenia naszych wyobrażeń Ewangelii i prawdy Ewangelii, tak? Prawda Ewangelii jest taka, że Bóg nie uzdrawia tak wszystkich po kolei, jak leci, bo gdyby tak było, to po prostu Jezus by wszedł do tego sanatorium i tam jeden po drugim by wyfruwali stamtąd, jak ptaki, prawda? Zamiast tego dotyka jednego człowieka, jednej historii, do jednego człowieka przemawia. Czym ten człowiek różni się od innych? Dlaczego do niego, nie do innych? Dlaczego to uzdrowienie spotkało mojego brata? Dlaczego spotkało moją siostrę? Dlaczego mnie nie spotkało, prawda? To są pytania, które sobie stawiamy. Pytania, na które ta Ewangelia nie odpowiada i ja też na nie nie odpowiem. Pytania, które gdzieś tam z tyłu głowy powinny pozostać. I wreszcie dochodzimy do pytania, które postawił temu człowiekowi leżącemu, chorującemu, może prezentującemu razem z całym tym towarzystwem sanatoryjnym troszkę nasz świat, może troszkę nasz zbór. Nieraz mówimy, że jesteśmy dumni z tego, jak Pan Bóg działa pośród nas, jesteśmy szczęśliwi z powodu tego, że jesteśmy zborem, w którym Bóg działa. Ale czy ktoś ma z Was takie wrażenie, które mi towarzyszy od lat i myślę, że może Wam, że zbór to nic innego jak jedno wielkie sanatorium, jak jeden wielki szpital. Tu nie trafiają normalni ludzie. Zresztą, jeśli jestem tu pastorem, to nic dziwnego. Już zupełnie poważnie. Pomyśl sobie o sobie. No, jeśli byłeś dzieckiem, rodzice cię przeprowadzili, masz szansę, że jesteś jedynym normalnym człowiekiem na tym zgromadzeniu. Rodzice cię przeprowadzili, ale twoi rodzice, którzy tu przyszli, nie musieli być ludźmi bez problemów. Bo do zboru nie trafiają ludzie bez problemów. Do zboru... Tak. Do zboru... Co się Leszek dowiedział? Do zboru trafiają ludzie, którzy mają problemy. Bo ci, którzy nie mają problemów, oni sobie siedzą spokojnie przed telewizorem i wszędzie indziej. Prawda? To człowiek, który zaczyna dostrzegać problemy, to człowiek, który zaczyna dostrzegać swoją słabość, to człowiek, który zaczyna dostrzegać, że coś z nim jest nie tak, zaczyna szukać i odnajduje. Co on właśnie odnajduje? Co tutaj odnalazłeś? Odnalazłeś pięknych ludzi? Odnalazłeś piękne miejsce? Odnalazłeś lekarza. To ten lekarz spowodował, że jakby tu przylgnąłeś. Ale obok ciebie okazuje się, że pacjenci też są w nie najlepszym stanie, tak? Ktoś ma taki obraz zboru, bo ja mam. Ja nie jestem lekarzem. Jestem pacjentem, jednym z ciężej chorych. Człowiekiem, który potrzebuje lekarza i potrzebuje jego pomocy. Człowiekiem, który nie tylko usłyszał Ewangelię, ale człowiekiem, który także przejął się tą Ewangelią i chciałby zgodnie z nią żyć. Człowiekiem, który nie szuka cudów dla cudów i kimś, kto nie jest tylko zainteresowany znakami i cudami, ale kimś, kto chce poznać tego, który ten cud sprawił i już bardziej mnie interesuje on niż moja choroba i ja sam. Nie chcę tutaj się popisywać czymkolwiek, chcę tylko powiedzieć, siostry, bracia, że tak właśnie się czuję. Jeżeli więc jesteś w tym zborze i czujesz się troszkę jak w sanatorium, w szpitalu, że to nie wszystko jest tak, jak powinno być. Ja żałuję, ja naprawdę żałuję. Ja bym chciał, żeby całe to miejsce wypełnione było ludźmi zdrowymi, pięknymi, młodymi, dynamicznymi, inteligentnymi, wspaniałymi, takimi, jakim można sobie wybrać. A tymczasem Bóg powybierał sobie nas. Ludzi przypadkowych, często z kompleksami, chorych, słabych, wcale niezbyt mądrych, niezbyt udanych, wydawałoby się, z porąbaną, przepraszam za słowo, historią własnego życia. Takich ludzi powybierał. Takich ludzi powybierał i widzimy, że zaczął od tego człowieka, który był 38 lat chory. Nie wiemy na co. Możemy tutaj podpisać swoją własną historię, tak? Nie wiemy, co było w nim nie tak, ale wiemy, że człowiek ten był po prostu chory. Sparaliżowany w jakimś sensie, może nie tylko fizycznie, może też w duszy, może coś nie tak mu grało, jak powinno grać. Czuł się chory i nie miał siły na uzdrowienie. Do takich ludzi przyszedł Chrystus i chcę powiedzieć tak. On powiedział jedną rzecz, która mnie tylko w tym wszystkim trzyma na duchu. Mianowicie powiedział tak. Zdrowi nie potrzebują lekarza. Lekarza potrzebują ci, którzy się źle mają. I chcę powiedzieć tak, ja bym całe życie chciał być chory, bo całe życie chciałbym potrzebować lekarza. I możemy powiedzieć tak, to jest zaskakujące wyznanie pastora ziemśrodkowego, który głosi o uzdrowieniu. Który mówi, że Bóg uzdrawia i że Bóg się nie zmienił i że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ja chcę powiedzieć tak i jest. Amen. Ale są różne poziomy choroby. Ja bym chciał zachorować tak naprawdę do końca na jedną chorobę, która się nazywa zupełne wariactwo, szaleństwo dla Boga. Chciałbym zupełnie zwariować dla Niego. W tym sensie żyć dla Niego tylko i wyłącznie, myśleć tylko o Nim i robić tylko to, co On chce robić. Taki był zakochany w Nim, że wręcz szalony wariat taki, bo wiem, że tylko tacy zdobywają królestwo. Że długoletni to ludzie, którzy już nie bardzo wiedzą nawet, dlaczego tu są. Chcę, siostry i bracia, żebyśmy stanęli wobec tego pytania, które brzmi zaskakująco. Czy chcesz być uzdrowiony? O, to pytanie Jezus często zadaje ludziom. Czy chcesz być uzdrowiony? Co chcesz, abym ci uczynił, tak? Ale tutaj to pytanie brzmi zaskakująco, bo ono mówi tak. Czy chcesz być uzdrowiony? I możemy powiedzieć tak, jasne, że chcę. Panie Jezu, no co ty nie wiesz? Wiesz chyba, że chcę. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że człowiek niekoniecznie chce być uzdrowiony. I to jest konstatacja pastora po 21 latach. 21 lat potrzebowałem, żeby sobie uświadomić tę prostą prawdę, która brzmi tak. Jezus nie dlatego pyta, czy chcesz być uzdrowiony, żeby zagaić, żeby jakoś powiedzieć dzień dobry, ale po to, żeby postawić nas przed jednym z najtrudniejszych pytań, które brzmi tak. Czy chcesz być zdrowy? Ponieważ człowiek jest tak zakręcony w środku, każdy z nas, że może się okazać, że wcale nie chce być zdrowy. Wszyscy znamy tę historię kobiet, które miały mężów alkoholików. Taką można by i w drugą stronę, ale powiedzmy tę stronę. Czytałem o pewnych doświadczeniach tutaj skandynawskich, gdzie po badaniach okazało się, że żony mężów, którzy wychodzili z alkoholizmu, niektóre siostry, bracia u nas wiedzą to lepiej, ale powiem to. Niektóre żony mężów, którzy wychodzili z alkoholizmu, po pewnym czasie mówili im to. Wolałem, jak piłeś. Wolałam, jak piłeś. Bo ja wtedy przede wszystkim zawsze wszystko wiedziałam lepiej i mogłam spokojnie na wszystko się pożalić i zawsze być tą biedną i zawsze być tą potrzebującą i zawsze być tą, którą życie po prostu źle potraktowało. Ale od kiedy przestałeś pić, ja tak naprawdę nie bardzo wiem, co ze sobą zrobić. Ja nie wiem, czy ja chcę tak żyć. Wolałem być chory. A może nawet wolę być chory, bo dzięki temu ludzie się nade mną litują, bo dzięki temu mam jakiś spokój wewnętrzny, bo nie muszę się o wszystko martwić, o wszystko przejmować, niech się inni przejmują. Wreszcie ja jestem chory i wcale nie chcę być zdrowy. Chcę się zapytać, siostry i bracia, czy może być coś takiego we mnie? Mówię tu o mnie, ale może także i o tobie, że po prostu wcale nie chcę być chory. Jezus nie bez powodu zadał pytanie, czy chcesz być zdrowy, ponieważ może być tak, że ja nie chcę być zdrowy. Jestem egoistą. I dobrze mi z tym. Przepraszam?
Zdrowy dla chorych.
Jestem egoistą. I dobrze mi z tym. I wcale nie mam zamiaru się zmienić. Jestem leniem. I dobrze mi z tym. Jakby mnie Chrystus uzdrowił, to musiałbym zacząć pracować, prawda? A mi dobrze jestem. Jestem chory. Jestem narcyzem. Zachwycony sobą. I dobrze mi z tym. Bo nie chciałbym kochać kogokolwiek innego i dla kogokolwiek innego żyć, bo jestem jedyną osobą, która może być przeze mnie kochana. Jestem chory i może się okazać, że wcale nie chcę być zdrowy. Musimy sobie zadać to pytanie. Czy dzisiaj jestem na tym miejscu, ponieważ chcę powiedzieć tak, Panie, chcę, żebyś mnie uzdrowił. Bo on przychodzi, ale wiecie, nie wiem, po tych 21 latach nieraz mi się plącze. Nieraz mam takie wrażenie, że człowiek przychodzi do modlitwy i modli się, ale do końca wcale nie chce być zdrowy. I wydaje się, że to jest szalone. Jeśli ktoś się modli, to chyba chce być zdrowy. Tak? Ale może nagle się okazuje, że tylko coś jednego, tak? Uzdrów tylko coś. Na przykład przychodzę, aby się modlić do Boga, aby zmienił coś. Na przykład zmienił coś w moim życiu albo konkretnie kogoś zmienił w moim życiu. Przychodzę, aby się modlić o zmianę kogoś w moim życiu. I wiecie, i ten ktoś się nie zmienia i się nie zmienia. I ja przychodzę i będę tak przychodził, wiecie, przez najbliższe 30 lat. Będę miał się o co modlić i będę miał o co się błagać i prosić. Ale tak naprawdę na czym polega problem? Na tym, że ja ciągle nie chcę. Ja chcę, żeby Bóg uzdrowił, ale nie mnie. Nie moje serce, nie moje wnętrze, nie moją pamięć, nie moje emocje, nie moje ciało, ale ciągle widzę, że chory jest ten obok, który potrzebuje uzdrowienia. Może to być mój mąż, żona, może to być dziecko, może to być sąsiad, kierownik, ktokolwiek. Osoba, która gdzieś obok mnie jest jak cierń w moim życiu i niech ją Bóg zmieni. A mnie? No cóż, jak ją zmieni, to mnie nie będzie musiał. I nie czuję się wcale wysłuchany. Mogę więc codziennie przychodzić, odprawiać swoje nabożeństwo, codziennie się modlić, codziennie prosić, codziennie błagać i codziennie wrócić do domu spokojny, że wypełniłem swoje zadanie. Czy chcesz być uzdrowiony? Ale czy to ty chcesz? I czy chcesz prawdziwie? Czy chcesz powiedzieć, tak, otwieram dla ciebie swoje serducho i uzdrawiaj wszystko to, co jest ze mnie chore? Tylko uważaj, bo jak on zacznie uzdrawiać, to poważnie może się okazać, że będzie miał problemy. Jakie? No przede wszystkim religijne, jak zobaczymy. I to na koniec. Już, zresztą niedługo. Może być tak, że umiłowaliśmy nasze własne słabości tak bardzo, że nie chcemy, żeby coś się zmieniło, bo nam już tak dobrze jest tym, co jest. Jedna rzecz, która na pewno jest dla nas szokująca. Nie można pomóc komuś, kto nie chce pomocy. Prawda? Nie da się. Mówię wam również z tej krótkiej perspektywy swojego pastorstwa. Nauczyłem się tego. Uczę się tego, nauczyłem się tego i będę się dalej tego uczył. Nie można pomóc komuś, kto nie chce pomocy. Nie można pomóc komuś, na przykład wyjaśnić coś komuś, kto nie chce i nie prosi o wyjaśnienie. Tak? Kiedyś byłem taki, że mogłem wyjaśniać wszystkim wszystko. Tylko okazuje się, że jeśli ktoś nie chce tego wyjaśnienia, to ja mogę sobie gadać nieskończoną ilość razy. I na darmo, wiecie? Po prostu jak grochem o ścianę. To znaczy nic nie mówić, mówić. Ale nie myśleć sobie, że jak wyjaśnisz, to już ktoś będzie wszystko rozumiał i wiedział. Ja wiem, że tak powinno być. Że jak Bóg do nas mówi, to nam to wyjaśnia i wszystko rozumiemy. Ale jest tak, że On do nas mówi, a my jesteśmy jak ściana, do której pada słowo, na którą pada słowo, odbija się i leci dalej. Ale wyglądam jak uczeń. Zachowuję się jak uczeń. Siedzę w ławce jak uczeń. Mam Biblię jak uczeń, ale myśli mam jak beton. I tam nic nie jest w stanie zapuścić korzeni. Dzisiaj więc chcę powiedzieć tak. Nie można pomóc komuś, kto nie chce pomocy. Nie może Bóg pomóc mi, jeżeli ja nie będę wiedział, że potrzebuję pomocy. Jeżeli ja nie powiem Bogu tak, chcę, żebyś mi pomógł. I chcę powiedzieć, siostry i bracia, ten zbór nie jest zborem dla jednego czy drugiego z nas. To jest zbór ludzi, którzy potrzebują pomocy. I tylko o tyle jest z naszym zborem, o tyle jest częścią Ciebie, o ile też potrzebujesz pomocy. Tu się nie zeszliśmy z powodu tego, żeby było fajnie. Tu się nie zeszliśmy po to, siostry, bracia, żeby fajnie pośpiewać, czy fajnie mieć jakąś społeczność. Zeszliśmy się tylko z jednego powodu, ponieważ potrzebujemy pomocy. Rozpoznajemy. I tylko wtedy Bóg jest nam potrzebny, jeżeli wiem, że ja potrzebuję pomocy. Jeżeli udaję i mówię, że ja już nie potrzebuję pomocy, wtedy mówię Panu Bogu, już Cię nie potrzebuję, bo On przychodzi jako pomoc, jako ratunek. Jezus odpowiada temu człowiekowi zaskakująco. Mówi mu, słuchaj, zorganizuję Ci lepszą matę, lepsze łoże. I poproszę, żeby dwa razy dziennie przynosili Ci jedzenie. Będzie Ci lepiej? Na pewno zdecydowanie. Albo przychodzi do niego i mówi to, co pastor zazwyczaj mówi człowiekowi, gdy się spotyka z człowiekiem, który ma problem. I gdy człowiek mówi, jestem naprawdę w ciężkim utrapieniu, pastor przychodzi i mówi wtedy, klepiąc po plecach, nic się nie martw, wszystko będzie dobrze. Zobaczysz, jakoś się ułoży. Wreszcie życie nie jest aż takie, żeby się nie ułożyło. Przyszedł do was nieraz, tak poklepał po plecach, powiedział, nic się nie stało tam, nic się nie martw, to się wszystko poukłada, zobaczysz, samo się poukłada. I Pan Jezus przyszedł i tak powiedział, słuchaj, ty się nie martw, 38 lat leżałeś tutaj, przed tym się nie przejmuj, jakoś to się poukłada. I to się autentycznie jakoś poukłada. Konkretnie za kilka lat po prostu zejdzie. I tyle. Pan Jezus też jednej rzeczy nie robi. Nie bierze tego człowieka na ręce i nie biegnie do basenu. To wszystko, co ja mogę zrobić, siostry, bracia. Nieraz jestem wstrząśnięty własną niemocą, że ja nie mogę nikomu pomóc. Jedyna rzecz, jaką mogę zrobić, to wziąć na ręce i zanieść, tak? Jeśli ktoś mówi, słuchaj, potrzebuję, żeby ktoś mi przywiózł, żeby ktoś mi zawiózł, żeby ktoś mi przyniósł, żeby ktoś mi dał, żeby coś mi zrobił, to ja jestem w stanie to zrobić, bo więcej... Nie jestem w stanie. Naprawdę nie jestem w stanie tak tej najgłębszej potrzeby człowieka zrealizować. Nie jestem w stanie dać komuś uzdrowienia. Nie jestem w stanie dać komuś pokoju. Nie jestem w stanie dać komuś odpoczynku. Nie jestem w stanie dać komuś poczucia sprawiedliwości. Nie jestem w stanie. Mogę tylko robić za tragarza. Mogę tylko biegać i nosić i zanieść. Ale Pan Jezus jest inny. I nad Nim dzisiaj się zachwycamy. Stąd mówimy, On jest różny od nas. Ponieważ On nie oferuje lepszych posiłków, On nie mówi, będzie lepiej, On nie nosi człowieka do basenu, ale zamiast tego wszystkiego On po prostu powiada człowiekowi to, co słyszeliśmy od początku. Wstań, weź swoje łoże i chodź. Łoże. To było narzędzie jego słabości. Łoże może proste, może prosta mata, a może prosta konstrukcja łóżka dla ubogich. Taka, która była spleciona może z kilku prostych, taka konstrukcyjnie bardzo prosta rzecz. No IKEA, coś takiego po prostu. Coś, łóżko dla ubogich. Takie tylko, żebyś mógł je wziąć pod pachę i zanieść, ale może zwykła mata po prostu. Z nią się nie rozstawał od lat. Była jego najlepszym przyjacielem. To łoże było jego towarzyszem. Było narzędziem słabości, ale także było miejscem jego całego życia. Tam, na tym łożu, toczyło się całe jego życie. Tam jadł, tam spał, tam był, tam myślał, tam marzył. Po prostu wszystko, co robił, było zamknięte do tego łoża. Jest ono jednocześnie jego światem i jednocześnie jego więzieniem. Przywiązany do niego w tym sensie, że poza nim jego życie byłoby jeszcze gorsze, gdyby nie to. Było jednocześnie tym, co go oddzielało od ziemi. Było jakimś takim medium, dzięki któremu on miał jeszcze coś, jeszcze odrobinę. To było jego bogactwo, ale to też go niosło, tak? To łoże było czymś, na czym on mógł spocząć. To łoże było czymś, na czym spoczęła cała boleść człowieka. Jego życie, jego choroba, jego słabość, jego niemoc. To wszystko spoczęło na tym łożu. Cały człowiek spoczął na łożu. Nie wiemy, można by to w różny sposób identyfikować. Niektórzy chcą powiedzieć, że to łoże tego człowieka to jest jak prawo mojżeszowe, które pokazuje człowiekowi, że jest chory, a jednocześnie nie pomaga mu. Może to prawda, nie wiem. Nie myślę. Wiem jedno, że gdy Pan Jezus powiada mu, weź swoje łoże, wstań, weź swoje łoże i idź, to chcę mu powiedzieć chyba coś takiego, co mnie najbardziej w tym wszystkim, może to, co mówił Leszek, może coś więcej. Pan Jezus chce powiedzieć człowiekowi tak, to nie łoże ma nieść ciebie, tylko ty masz nieść je. Co to znaczy? Nie łoże ciebie. Wiesz, żyjesz w zależności od okoliczności, tak? Okoliczności nas nie odnoszą. Nasza siła, nasza sprawność fizyczna, to, że mamy pracę, różne rzeczy nas niosą. Ale może się okazać, że w pewnym momencie to wszystko jest tylko czymś, co stanowi dla nas to łoże. I dzisiaj Pan Jezus mówi tak, nie pozwól, żeby okoliczności były tym, czym co Ciebie kieruje, tak? Żeby to ten ciężary były tym, co Ciebie nosi. To ma być inaczej. A jakby to zobrazować najprościej? To łoże, jak widzimy, dziwna sprawa. Łoże, które niesie ten człowiek na plecach, przypomina oczywiście krzyż. I to skojarzenie na pewno przyszło Wam na myśl zaraz, albo wkrótce po tym, kiedy poprosiłem o to, żebyście odpowiedzieli, czym się Wam to łoże kojarzy. Łoże jest czymś, co muszę wziąć na plecy i co Jezus zaskakująco mówi, weź swoje łoże i chodź. Masz chodzić z tym łożem. To nie jest tak, żeby krzyż był tym, który nas przykuje do miejsca. Krzyż nie jest tym, co nas przykuje do miejsca i nas zamknie na okoliczności. Krzyż jest czymś, co masz wziąć na plecy i masz iść. Ty masz nieść ten krzyż, nie krzyż ciebie, tak? Możemy powiedzieć krzyż ciebie też, ale to w pewnym konkretnym momencie. Jezus mówi, weź swój krzyż i idź za mną, tak? Jezus nie chce, żeby to było tak. Jezus dzisiaj chce powiedzieć tobie w ten sposób. Ja nie chcę, żebyś dał się kierować okolicznościami. Nie chcę, żeby okoliczności nad tobą panowały. Nie chcę, żeby panowała nad tobą choroba, niemoc, paraliż. Ja nie chcę, żeby to nad tobą panowało. Ja chcę, żebyś ty nad tym panował. Ja chcę, żebyś to ty niósł to łoże, a nie ono, żeby tobie jakby świadczyło pomoc. Ponieważ ja nie stworzyłem łoża, tylko Ciebie stworzyłem, żebyś Ty panował nad wszystkimi zwierzętami, nad światem, nad sobą, nad wszystkim, co jest wokół Ciebie. A jeśli to życie jest życiem ciężaru, jest życiem związanym z chorobą, jest życiem związanym z jakimiś okropieństwami, to chcę powiedzieć, to właśnie to życie masz wziąć na siebie. Chrystus nie chce nam powiedzieć po prostu, wiesz, niczym się nie przejmuj, będzie dobrze. Nie martw się odpowiedzialnościami, nie martw się o nic, o nic się nie przejmuj. Ja będę sobie szedł, ty idź za mną, będzie ładnie, będzie pięknie, będzie taki zachód słońca, będą płatki róż i będzie naprawdę piękna muzyka, tak? Marsz Mendelejewa. Mhm. A może za odpowiednie pieniądze nawet Aviomarin Schuberta, tak? Może nawet. To nie tak. Ten człowiek, gdy bierze tą łożę, zaczyna się jego problem, tak? Bo bierze życie. Wreszcie to nie jest tak, że życie po prostu nim kieruje, tylko tak, że on bierze je na siebie, tak? I kiedy biorę swoje życie w ręce i mówię tak, nie będzie do tej pory tak, że to choroba, to niemoc, to słabość będą o mnie decydować. To ja będę decydować, tak? Jezus mu to mówi. To ty decyduj, tak? Przestań zwalać wszystko na to, przestań mówić, że nic nie możesz, ponieważ ja ci daję moc, żebyś mógł wstać i powiedzieć, ja biorę życie na siebie i idę. Ja biorę na siebie te wszystkie ciężary, te niemoce i idę. I kiedy wyruszę w drogę, to ludzie nie będą mnie klepać po plecach, tylko zadadzą mi jedno pytanie. Czemu wziąłeś łoże i chodzisz w szabat? I to jest następny odcinek, na który zapraszam serdecznie za tydzień. Czemu wziąłeś to łoże na plecy w szabat i idziesz? Czy nie czytałeś u proroka Jeremiasza, że Bogu się nie podoba nikt? Nikt mu się nie podoba, kto bierze łoże na plecy i w szabat nosi? Czy nie czytałeś tego? Przeczytamy? Księga proroka Jeremiasza, rozdział 17, żeby nie było tak fajnie. Wiersz 22, ale możemy czytać wciąż wcześniej. 21. Tak mówi Pan. Strzeżcie się, jeżeli wam jest życie miłe. A nie noście ciężarów w dzień szabatu i nie wnoście je do bram Jeruzalem. Nie noście ciężarów waszych domów w dzień szabatu i nie wykonujcie żadnej pracy, lecz święćcie dzień szabatu, jak nakazałem waszym ojcom. Ale oni nie słuchali i nosili ciężary w dzień szabatu. Stąd pytali mu, powiedzieli, czemu nosisz łoże w dzień szabatu? Czy nie wiesz, że nie wolno? Prorok zabronił. Prorok mówił. Zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Serdecznie zapraszam was, siostry, bracia, do rozważania za tydzień. A dzisiejsze rozważanie chciałbym zakończyć modlitwą. Modlitwą wspólnie razem z wami. Modlitwą, która niechaj zabrzmi w ten sposób. Zapraszam. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że upodobało Ci się założyć zbór tu we Fromborku. Dziękuję Ci, Panie, za to, że zbór, który założyłeś, to jest Twój święty Kościół. To jest Twoja święta oblubienica. To jest to zgromadzenie świętych. Dziękuję Ci, Panie, za to, że upodobało Ci się założyć to wielkie, święte zgromadzenie tu, w tym małym miasteczku. I dziękuję Ci, Panie, za to, że pomimo wszystkich burz, trudności, kłopotów, to zgromadzenie trwa, ponieważ zbudowane jest na Tobie, na Twoim fundamencie i to Ty jesteś tym, który budujesz. Ale dziękuję Ci, Panie, także za to, że ten zbór może być sanatorium. Jest, Panie, pomocą, szpitalem dla wszystkich potrzebujących. Taki ma być. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś lekarzem pośrodku nas. Dziękuję Ci za tych, których posyłasz tutaj, aby opatrywali nas, aby pomagali, aby dali dobrą radę, aby przygotowali odpowiednie medykamenta. Panie, dziękuję Ci za tych wszystkich, którzy usługują nam. I dziękuję Ci dzisiaj nade wszystko za Ciebie samego, ponieważ to Ty jesteś tym, który ten zbór ustanowił właśnie z ludzi prostych, zwykłych, normalnych. Dziękuję Ci, Panie, za te cuda, które tutaj czyniłeś. I nie tylko za te widzialne i wielkie, ale także za te, które zmieniają naszą optykę i zaczynamy inaczej patrzeć na życie. Dziękuję Ci, Panie, także za to, że gdy przychodzisz do nas, to nie każesz nam rzucać wszystkiego w taki sposób, byśmy niszczyli, ale abyśmy mogli wziąć odpowiedzialność. I dziękuję Ci za to, co powiedziałeś temu człowiekowi i za to, co mówisz do nas. Abyśmy to nie my byli poddani życiu i nie my byli poddani łóżku ani macie, ale aby to życie można było wziąć na plecy. I dzięki Twojej łasce i z Twoją pomocą móc pójść, zaświadczyć, że Ty postawiłeś nas na nogi i wprowadziłeś na ścieżki. Panie, bez względu na to, jakie są tego konsekwencje, dzisiaj chcemy zapalić ten ogień. Dzisiaj chcemy i pozwalamy, aby zapalił się w naszych sercach. Dzisiaj mówimy, niech ten ogień i niechaj ta pasja odżyje w nas, abyśmy nie byli ludźmi sparaliżowanymi, długoletnimi, ale takimi, którzy są pełni ognia i którzy są pełni Twojej mocy, pełni Twojego ducha, silni i zdolni do tego, by wziąć na swoje barki matę, łóżko, życie, cierpienie i iść za Tobą. Panie, nie narzekając, ale ciesząc się. I dziękując Ci za to, że Ty dałeś nam moc, abyśmy mogli to robić. I nie płakać nad sobą, ale cieszyć się, że byliśmy chorzy, a jesteśmy uzdrowieni. Tobie za to wszystko niech będą dzięki, teraz i na wieki. Amen.
Zapraszam brata Jacka, brata Przemysława.